Łaskawy Boże, pomóż nam w upamiętaniu, pomóż nam, Panie, w zbliżaniu się do Ciebie, w wyznawaniu naszych grzechów. Pomóż nam, Panie, uznać, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy. Niech Twoja łaska, Panie, będzie mocnym fundamentem, mocną kotwicą naszej wiary, naszego pewnego stąpania tutaj po ziemi. Dodaj nam, Panie, sił w naszym zbliżaniu się do Ciebie, w naszym upodobnianiu się do Chrystusa. Błogosław, Panie, cały ten czas, który teraz jako Kościół świętujemy. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi Wielki Post. Wielki Post to czas ćwiczenia się w czekaniu. Wielki Post to czas ćwiczenia się w czekaniu. Słuchajcie, odkąd jako ludzkość upadliśmy, mamy właśnie problem z tą jedną podstawową rzeczą. A w zasadzie na skraju tego upadku pierwszych ludzi mieliśmy z tym problem. Problem z czekaniem. Innymi słowy, zamiast osiągnąć cel w odpowiedni sposób i w odpowiedniej kolejności, lubimy bardzo często iść na skróty. Zobaczcie, na przykład Biblia mówi nam o tym, żebyśmy się sami nie mścili, tak? Ale byśmy pomstę zostawili komu? Byśmy pomstę zostawili sędziom, tak? Bóg mówi, że do niego należy też pomsta, także sędziowie w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżeszowej, są przedłużeniem Bożych sądów. Jak poczytacie rozdział 21, 22, 23, tam sędziowie są nazwani Elohim, czyli bogowie. Bogowie, którzy są mniejszymi bogami, mniejszymi sędziami w miejsce większego sędziego. Ale słuchajcie, my nie lubimy oczywiście czekać na Boże sądy, my nie lubimy czekać na Bożą pomstę, my wolimy sami, bo wydaje nam się, że o ile my nie ukażemy, o ile my nie weźmiemy sprawy we własne ręce, to sprawiedliwości nie stanie się zadość i ten świat się naprawdę rozsypie. Tak? Ten świat bez naszej ingerencji, bez naszego wymierzenia sprawiedliwości po prostu się rozpadnie. No i wiecie, co tu dużo mówić. Już słyszeliście moją opowieść, tak jak to mi wychowawcy na podwórku dali nauczkę w zeszłą niedzielę. Właśnie odpalając samochód, chciałem przyjechać do kościoła i się okazało, że powietrze z moich kół jest spuszczone, ponieważ właśnie przyjechali rodzice Magdy, tak, ja stałem na zewnątrz, a dlatego, że miałem noc wcześniej, uczyłem, nie było gdzie stanąć i lekko najechałem tak dwoma kołami poza krawężnik na trawę. Także wychowawcy dali mi nauczkę i oczywiście widzicie, no w tym wypadku to jest niewłaściwe, tak? To oni nie są od tego, by w ten sposób wychowywać, by w ten sposób karać, tak? Ale słuchajcie, my mamy coś wszyscy naprawdę w sobie Skargula i Pawlaka. Bardzo lubimy rozliczać się o miedzę, bardzo lubimy pouczać kogoś. Dzisiaj jadąc do kościoła też widziałem, jak pan z taką stanowczością i wręcz złością podszedł do gościa, który stał na światłach samochodem. Tak, on stał na przystanku tramwajowym i mu pogroził, że nie ma świateł, tak, że nie włączył sobie świateł. Także lubimy poprawiać innych, lubimy, tak? Idziemy trochę na skróty, trzeba dać szybką nauczkę. Po co czekać? To jest jeden z przykładów oczywiście, że nie lubimy czekać w kwestiach sprawiedliwości, tak? Czy w kwestiach porządku. Ale są inne przykłady. Słuchajcie, nieraz już to żeśmy wypowiadali i może do znudzenia, ale warto to powtarzać, bo to jest dzisiaj przypadłość i domena wszystkich ludzi, w tym również chrześcijan. Zobaczcie, pary sypiające ze sobą przed ślubem, to też jest chodzenie na skróty. To jest chodzenie na skróty, bo ta rzecz, która należy do małżeństwa, jest przywłaszczana sobie przez tych, którzy to robią wcześniej. Albo zobaczcie, mężczyźni i kobiety sięgający, już mówiąc tutaj eufemizmami, sięgający po doświadczenia erotyczne w pojedynkę, zanim będzie ta druga osoba, tak? by razem się cieszyć, to też jest chodzenie, na skróty. I znowu, według statystyk, ten problem dotyczy no, znacznej części społeczeństwa, chyba 90% mężczyzn, ponad 50% kobiet, więc również zakładam, że niejednokrotnie wśród chrześcijan tego typu problemy istnieją, tak? Zamiast szukać rozwiązań bożych, idziemy na skróty, tak? Paweł mówi, jeśli płoniesz, jeśli nie potrafisz żyć we wstrzemięźliwości, są na to odpowiednie wyjścia, tak? Ożeń się, czy tego typu rada, tak? To jest kolejna rzecz. Słuchajcie, są jeszcze inne kwestie, kiedy idziemy na skróty. W pracy, w naszej pracy, w naszym wykonywaniu zadań też idziemy na skróty. Niestety często, tak, kiedy szef nie patrzy, to byle jak, byle co, byle nikt się nie zorientował, tak? Jakoś to będzie, tak? Później mamy właśnie tą byle jakość, byle właśnie rzeczy, które kupujesz, czy usługi, które otrzymujesz, a one się szybko, prawda, rozpadają. I wtedy wszyscy jesteśmy zdenerwowani, kiedy taki mechanik nam naprawia samochód, czy taki remonciarz nam wyremontuje mieszkanie, tak, czy dom. Także pokazuję wam te różne aspekty i dziedziny, dlatego że wydaje mi się, że po prostu to jest prawda o nas, wszystkich ludziach, że idziemy na skróty, idziemy na łatwiznę już od początku, jakby od pierwszego grzechu realizujemy nasze rzeczy i nie patrzymy do końca biblijnie na to, jak realizować te cele, tak? Bo dla nas, biblijnie wierzących chrześcijan, a tym bardziej reformowani to zawsze podkreślali, że nie tylko liczy się cel, tak? Co chcę osiągnąć, ale jak, w jaki sposób chcę to osiągnąć. Właśnie cel, właśnie środki do zdobywania tego celu są ważne. Jak zaraz zobaczymy trochę dalej, no to właśnie do tego celu my dochodzimy trochę dłużej i dochodzimy przez różne wyzwania. Zobaczcie, na co dzień też realizujemy nasze pragnienia, wyciągając z ręki po to, co naszym oczom wydaje się dobre, co wydaje się miłe i co wydaje się smaczne. A często, nie oszukujmy się, jesteśmy zgłodniali różnych złych rzeczy. Jesteśmy zgłodniali różnych złych rzeczy i tracimy nasz czas, nasze życie, naszą energię na wiele naprawdę nieistotnych rzeczy z punktu widzenia Biblii, z punktu widzenia Boga. I słuchajcie, teraz jest ten czas Wielkiego Postu, czas pasyjny, który powinien, moim zdaniem, przyczynić się gdzieś do wzbudzenia w nas jakiejś takiej refleksji, tak? nad nami samymi, nad naszą naturą, nad tym, kim my jesteśmy i co Chrystus dla nas zrobił. Ja wiem, że niektórzy nawet może z tu obecnych nie są zwolennikami obchodzenia świętowania tego rodzaju sezonów w roku kościelnym. Pewnie też są tacy, którzy uważają, że nie ma zbytniego sensu wyznawać grzechy na nabożeństwie, dlatego że przecież Chrystus i tak za nas umarł, że Chrystus nas zbawił raz na zawsze i tak dalej, i tak dalej. No ja bym powiedział, no to tak, no to co zrobimy z pierwszym listem Jana, tak? Gdzie Jan mówi, że jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, to siebie oszukuje i z Boga czyni kłamcę. Widzicie, tego typu myślenie, że nie ma sensu, nie ma potrzeby żadnego specjalnego sezonu czy czasu w roku kościelnym, tego typu myślenie nie uczy nas żadnej duchowej dyscypliny. Nie uczy nas tak naprawdę niczego odnośnie nas i naszego stanu. Po prostu no, żyjemy znowu po to, by żyć w samozadowoleniu. Wzgardzamy możliwością wyzwolenia się z tego samooszukaństwa i samousprawiedliwiania się. I dzisiaj będzie trochę właśnie o tym, że chodzimy na skróty. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli dwóm postaciom z Księgi Rodzaju. Jedna postać to jest, czy dwie postacie, to jest Adam i Ewa, a później Abraham, o którym dzisiaj słyszeliśmy już według czytania. I zobaczymy, co to w ogóle dla nas oznacza. Zobaczcie, wracając do początku właśnie, do Adama i Ewy, kiedy Bóg na początku stworzył męża i mężatkę, tak, czyli właśnie Adama i jego żonę, umieścił ich w ogrodzie. Ten ogród był na górze. Ten ogród tak naprawdę był świątynią. Chciał, aby ten ogród strzegli i uprawiali. Słuchajcie, tutaj przypomnę wam, że Księga Rodzaju, drugi rozdział, to nie jest tekst o ogrodnictwie. Tutaj nie chodzi do końca o uprawy rolne i ogrodnictwo. Kiedy porównamy sobie język użyty w tych fragmentach, na przykład z fragmentami z Księgi Liczb, czwartej Księgi Mojżeszowej, uprawiać i strzec to są dwa słowa, które występują w przypadku Lewitów właśnie w czwartej Księdze Mojżeszowej. To są słowa, które oznaczają konkretne zadania wykonywane przez kapłanów, tak? I z jednej strony uprawiać oznacza po prostu wykonywać wszystko tak, jak Bóg przykazał w tej świątyni, czyli znowu, tak, w jaki sposób kapłani powinni służyć? No, powinni zadawać sobie pytanie nie tylko co mają czynić, ale w jaki sposób, tak? To, o czym mówiłem, że bardzo ważny jest sposób, w jaki coś robimy. Pamiętacie dwóch synów Araona, Adaba, nie, tak? Nabichu i Adab i Nabichu. Oni ofiarowali w inny sposób, tak? Jakiś inny ogień, za co zostali ukarani. Także sposób, w jaki coś się wykonuje, powinien być dla nas tak samo istotny, jak sam cel. Drugim zadaniem było strzeżenie świątyni przed intruzami, tak? Uprawiać i strzec. I to strzeżenie polega na tym, by nie wpuszczać intruzów właśnie do kościoła. Są pewne osoby, które są nieprzygotowane na spotkanie z Bogiem, i to było jedno z zadań kapłanów w czasach Starego Przymierza, by tych osób nie dopuszczali do Boga. Ale słuchajcie, tak naprawdę długotrwałym celem tego wszystkiego, co Bóg oczekiwał, czy co Bóg zrobił z Adamem i Ewą, była dojrzałość, czy była mądrość. To był ten cel, słuchajcie, drzewo poznania dobra i zła, to był cel. Ja wiem, że to często się przedstawia tylko jako pewien test, ale wydaje się, że kiedy czytamy Stary Testament w całości, widzimy, że właśnie to jest mądrość, tak? Umiejętność rozpoznawania dobra i zła. Salomon umiał świetnie rozpoznawać, rozróżniać między dobrem i złem, przynajmniej na początku swojego królowania. Nie mówię o nim, kiedy poszedł za wieloma żonami, za ich bogami i tak dalej. Także dojrzałość była celem dla Adama, tak? To drzewo było zakazem tymczasowym, do czasu, kiedy Adam i Ewa nie staną się królami, do czasu, kiedy nie dojrzeją, kiedy nie staną się prawdziwymi królami. No i tutaj Księga Przypowieści się kłania, tak? Przypowieści jest dla młodych chłopaków, dla młodych dziewczyn, którzy mają w przyszłości stać się liderami, więc to jest to, tak? Najpierw trzeba pójść do szkoły, najpierw trzeba nauczyć się wielu rzeczy, aby posiąść mądrość. Także Adam i Ewa byli za młodzi, byli nieprzygotowani. Mieli czekać na swój rozwój, mieli czekać na właściwy czas, mieli w sobie po prostu wyrabiać charakter Boży. A charakter Boga, słuchajcie, to jest charakter kogoś, to jest charakter osoby, naszego Stwórcy, który czeka. Bóg czeka. To my, tak, osądzamy natychmiastowo. Bóg czeka. Później Nowy Testament, tak, czytamy o tym, że wydaje się, jakby zwlekał. Tak przypomina nam Piotr bodajże, że Boga 1000 lat, jak jeden dzień. Ale Bóg jest Bogiem, który też czeka, który nie chodzi na skróty, tak? Który czeka na właściwy czas. Jak czytacie na przykład Księgę Rodzaju i Bóg obiecuje Abrahamowi właśnie, że otrzyma tą ziemię, to otrzyma tą ziemię nie teraz, ale kiedy? Po 400 latach, kiedy wina Amorejczyków w tym kraju się dopełni. Wiecie, Bóg nie osądza ich nagle. pozwala, aby ta wina dopełniła się do końca i dopiero wtedy ich osądza. Zobaczcie, Adam i Ewa mieli się okazać cierpliwi, wytrwali we wszystkim, cierpliwi, ale wiemy, że za namową intruza, tak, do świątyni wkradł się intruz, czyli Adam już nie spełnił swojego zadania strzeżenia ogrodu, strzeżenia świątyni, pozwolił intruzowi zbliżyć się do jego żony, do jego oblubienicy i za namową intruza poszli na skróty, już uwierzyli, że są gotowi na mądrość, uwierzyli, że są gotowi na rozróżnianie dobra i zła. I oczywiście w wyniku tego Bóg skazał ich na śmierć. I tutaj wam ciekawą rzecz chciałbym pokazać. Nie wiem, czy zastanawialiście się tak naprawdę, co się stało z Adamem i Ewą. Bóg od razu, słuchajcie, zapewnił im drogę zbawienia. Bóg złożył za nich ofiarę. Zobaczcie, że Adam nie złożył żadnej ofiary za grzech, ale Bóg przyodział ich w skóry zwierząt, tak? W domyśle Bóg zabił zwierzę za nich. Bóg zabił zwierzę dla nich. I za chwilę pada obietnica tego, że Bóg przygotuje Zbawiciela. Bóg przygotuje dla nich Zbawiciela. Tym Zbawicielem będzie syn kobiety, który zdepcze głowę intruza, który zdepcze głowę szatana. Także to jest jedna rzecz. Bóg od razu przygotowuje zbawienie dla ludzi. Ale oczywiście są konsekwencje naszych grzechów. Te konsekwencje często ponosimy w naszym życiu. Tą konsekwencją dla Adama i Ewy było wygnanie z ogrodu, ze świątyni na zewnątrz. I oczywiście mogliby do tej świątyni wrócić, mogliby spróbować wrócić, tylko że jedna rzecz by się z nimi stała. Albo dwie rzeczy. Przede wszystkim zostaliby poćwiartowani, a po drugie zostaliby spaleni. A dlaczego? Ponieważ właśnie Bóg umieścił cheruby przy wejściu do świątyni z wirującym mieczem, który w dodatku zionął ogniem. Tak? Po prostu tak, mogliby przyjść sami do Boga, tylko że no, to by się właśnie z nimi stało. Zostaliby przetransformowani. Słuchajcie, ten język, dlaczego o tym wspominam? Bo ten język, który tutaj mamy, to jest język później Księgi Kapłańskiej, trzeciej Księgi Mojżeszowej. Kiedy czytamy o ofiarach w trzeciej Księdze Mojżeszowej, dokładnie to samo się dzieje ze wszystkimi zwierzętami. Są poćwiartowane i są spalone. Tak? Czyli one przechodzą tą próbę miecza cheruba, tak? Który stoi przy wejściu do świątyni. To zwierzęta zostają poćwiartowane i zostają spalone. I oczywiście te zwierzęta są naszymi reprezentantami, są reprezentantami grzeszników. Także tak to wygląda. Słuchajcie, przechodząc do Abrahama, o którym dzisiaj słyszeliśmy, mamy do czynienia z nowym człowiekiem, z nowym Adamem. On jest początkiem nowej ludzkości. To jest początek nowej ludzkości, to jest człowiek, który ufa obietnicom Bożym. Zobaczcie, Abraham to jest nowy kapłan przed Bogiem. Kiedy czytamy o jego życiu, jego wędrówkach, często widzimy tam takie sformułowania, gdy tam osiadł, tak, zbudował Bogu ołtarz i tam, nasze tłumaczenia tutaj niestety się trochę mylą, tam nie wzywał imienia Boga, tylko tam zwiastował imię Boże. Czyli nie dość, że jako kapłan składał w tych miejscach ofiary, to jeszcze ludziom dookoła zwiastował Boga. I w ten sposób ludzie go znali jako męża Bożego. Później to widzimy. W każdym razie, słuchajcie, w Rodzaju 15 rozdziale Bóg ustanawia z nim przymierze. Co robi Abraham? Abraham ćwiartuje te zwierzęta, czy je rozpoławia. Natomiast Bóg jako ogień przechodzi między tymi połówkami. Przechodzi między nimi. Zobaczcie, ogień transformuje, przemienia te zwierzęta w nowe rzeczy. Woń miłą Panu. W 22 rozdziale, i to jest ten rozdział, który dzisiaj czytał Grzesiu, to opowieść o tym, że Abraham został wystawiony przez Boga na próbę. Abraham słyszy nakaz od samego Boga, że ma zabrać swojego syna, aby go ofiarować na górze w kraju Moria. I wydaje mi się, że na ten nakaz powinniśmy patrzeć w dokładnie taki sam sposób, jak nakaz do Adama, skierowany do Adama, że z tego drzewa nie powinniście jeść. Tak? To jest nakaz do kapłana, tak? To jest nakaz do tego, który powinien być posłuszny Bogu we wszystkim i robić tak, jak Bóg nakazał. Także co robi Abraham? Czy idzie na skróty? No nie. Zobaczcie, Abraham nie wymyśla tutaj po drodze, a Bóg jest łaskawy, Bóg przecież i tak coś wymyśli, a to ja nie pójdę przecież, nie? Nie, Bóg, przepraszam, Abraham nie idzie na skróty, Abraham bierze swojego syna Izaaka i wykonuje dokładnie to, co Bóg od niego zażądał. Słuchajcie, raz Abraham rzeczywiście w swoim życiu poszedł na skróty i to był ten czas, kiedy przespał się z Hagar, swoją niewolnicą. To był ten jedyny tak czas, kiedy Abraham upadł, idąc na skróty w osiąganiu Bożych celów. Ale w tym momencie Abraham czyni dokładnie tak, jak Bóg nakazał. I oczywiście historia jest wzruszająca. Historia skłoniła samego Sorena Kierkegaarda do tego, by napisał książkę pod tytułem Bojaźń i drżenie, o rozterkach i bólu, które targały pewnie sercem ojca, który musiał ofiarować swojego umiłowanego syna. Zapewne też Kierkegaard wczytał w postać Abrahama wiele ze swoich obaw. Ale co zrobił Abraham? Kiedy Abraham szedł, ja myślę, że nie wiem, nie jesteśmy w stanie wniknąć we wszystkie jego rozterki, we wszystkie jego dylematy, w cały ból jego serca, ale ja myślę, że w tym wszystkim, słuchajcie, w tym bólu, w tym stresie Abrahamowi towarzyszyła niesamowita ufność. Niesamowita ufność w to, wracając do tego tekstu, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, co jest napisane w 22:5. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Słuchajcie, można oczywiście te słowa by odczytywać jako jakieś takie no, głupie, tak, oszukiwanie sług przez Abrahama, że a, no to wiadomo, ja swojego syna tam złożę w ofierze, ale tutaj mówi, że wrócimy. Słuchajcie, myślę, że nie. Myślę, że Abraham znał Boga i myślę, że Abraham ufał Bogu jako Bogu, który dokonuje zmartwychwstania. Bogu, który jest w stanie przeprowadzić nas przez śmierć. Tak? Później apostoł Paweł się w liście do Rzymian odnosi właśnie do tej historii Abrahama, który uwierzył Bogu. Tak? A to jest Bóg, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, tak? I sprawia, że niepłodna ma dom, ma dzieci. Więc to ja myślę, że te słowa, słuchajcie, są wyrazem wiary, wielkiego zaufania Abrahama. To jest człowiek, który dokładnie, idąc za Bogiem, robi to, co Bóg od niego zażądał. Uwierzył w Boga, który wzbudza zmartwych. I co się stało? I zobaczcie, stała się znowu niesamowita rzecz. Bóg po raz drugi, można powiedzieć, zabił zwierzę w miejsce człowieka. Tak? Tak jak za Adama i Ewę w ogrodzie dał zwierzę, przyodział ich w skóry, tak tutaj za Izaaka dał zwierzę. Tak tutaj za Izaaka dał zwierzę. Słuchajcie, obietnica znowu od początku była taka, że Bóg wzbudzi potomka kobiety, który zmiażdży głowy u węża. On będzie zbawicielem. Izaak był jedynie zapowiedzią. Słuchajcie, dlatego patrząc na ten cały system ofiarniczy Starego Testamentu, nigdy nie powinniśmy sobie wyobrażać, że zwierzęta potrafią dokonać przebłagania za grzechy. Że zwierzęta potrafią dokonać przebłagania za grzechy. Już od pierwszych kart Biblii mamy raczej wskazówkę ku temu, że zwierzęta, czy te ofiary ze zwierząt w Starym Testamencie, powinniśmy traktować jako pamiątki, czy jako takie memoriały, tak? Jako takie akty zaufania Bogu w to, że Bóg rzeczywiście przygotuje tego syna kobiety, który stanie się zbawicielem. A zatem, kiedy pobożny człowiek zabijał zwierzę, nie pokładał swojej nadziei w tym, że krew baranów czy kozów dokonuje przebłagania. O tym pisze autor listu do Hebrajczyków. Raczej czyniąc to, wyrażał swoje zaufanie Bogu, że pewnego dnia syn obietnicy dokona przebłagania. A to jest właśnie wyrażenie tej ufności, tak? Zrobienie czegoś, przyniesienie tego zwierzęcia. Zabicie zwierzęcia w Starym Testamencie to akt wiary w obietnice Boże. A gotowość Abrahama, słuchajcie, by ofiarować swojego syna, to dowód na to, że działanie w jego wiernych mu ludziach odwraca bunt Adama z ogrodu w Edenie, z ogrodu świątynnego. Zobaczcie, to co Adam zaprzepaścił, Abraham, można powiedzieć, odbudował. Mamy trzy główne grzechy w Księdze Rodzaju i trzy główne odwrócenia tych grzechów. Tak, pierwszym grzechem jest właśnie grzech kapłański, grzech Adama w ogrodzie. Abraham go odwraca, będąc do końca Bogu posłusznym w swoim kapłaństwie. Kain zabija Abla, ale Ezaw z Jakubem się pojednują. Tak? To jest kolejne odwrócenie grzechu. I później synowie Boży mieszają się z córkami ludzkimi, ale Józef w Księdze Rodzaju nie miesza się na przykład z żoną Potyfara, tak? Nie idzie na skróty. Jest do końca świadectwem. Także zobaczcie, prawdziwa pobożność polega na tym, że Abraham wybrał się w drogę, osiodłał swego osła, wziął, narąbał drzewa, przygotował wszystko i zrobił to, co Bóg nakazał, ufając, tak? Czyli zobaczcie, to też nam mówi dużo o tym, czym powinna być nasza wiara, nie? Coś trzeba jednak zrobić. Nie tylko wystarczy wierzyć. Brzmi to dosyć może niebezpiecznie, bo tutaj oczywiście nie podważam zbawienia z wiary, ale to jest wiara, jak mówi list Jakuba, który też dzisiaj słyszeliśmy, to jest wiara, która się przejawia w uczynkach, tak? Wierzyć to znaczy jednak wziąć to zwierzę, jednak to zwierzę ofiarować w nadziei na tego syna, który stanie się odkupieniem. A słuchajcie, a jeszcze jedna rzecz, którą uczy nas Księga Rodzaju, czy przypadek Adama, i później widzimy to w patriarchach, że dochodzenie do obietnic Bożych odbywa się poprzez wysiłek związany z życiem wiary, życiem zaufania, życiem cierpliwym i wytrwałym. Zobaczcie, Abraham musiał przejść wiele po to, by co? By otrzymać namiastkę obietnicy, tak? By kupić od Eglona kawałek ziemi, którą jego potomstwo miało dziedziczyć. Jakub, słuchajcie, żeby otrzymać część Bożej obietnicy, musiał 20 lat borykać się z bardzo przykrym wujem, którego wielokrotnie oszukał. Józef, żeby stać się księciem całego świata, musiał tułać się w więzieniu, musiał tłumaczyć się przed różnymi ludźmi, musiał być prawie zabity przez swoich braci, aby właśnie stać się tym, który panuje. Także zobaczcie, dochodzenie do Bożych obietnic, dochodzenie do celów, i to powinniśmy zapamiętać, dochodzenie do Bożych celów w naszym życiu odbywa się przez ból, przez wysiłek, to co jest określone w Biblii hebrajskiej mianem Ecef, który Bóg zapowiedział jako przekleństwo za nasz grzech. Tak? Ale powinniśmy patrzeć na Chrystusa w tym właśnie kontekście, który właśnie też przeszedł przez ból, przez wysiłek, przeszedł przez krzyż, aby dojść do chwały, aby dojść do obietnic Bożych. Także zobaczcie, dochodzenie do obietnic Bożych, jeszcze raz to powtórzę, odbywa się przez wysiłek związany z życiem wiary, życiem zaufania, czyli tak naprawdę życiem cierpliwym i wytrwałym. I mówiąc to naprawdę, muszę zdaję sobie sprawę, słuchajcie, mówię to wam jako człowiek niecierpliwy, zdaję sobie sprawę, że ja jestem człowiekiem niecierpliwym. Odkrywam to na nowo. Teraz moje dzieci mi to uświadamiają, że brakuje mi cierpliwości. I dlatego osobiście dziękuję Bogu, że jest ten okres pasyjny, jest ten okres Wielkiego Postu, bo wiem, że to jest czas też dla mnie, dla takich ludzi jak ja. Bo ten okres jest właśnie ćwiczeniem się w podstawowej chrześcijańskiej sztuce, jaką jest cierpliwość. Tak? Cierpliwość to jest podstawowa chrześcijańska sztuka, słuchajcie. To jest podstawowa dyscyplina chrześcijańska. Uczenie się cierpliwości. Słuchajcie, zachęcam was, aby w kontekście tego, co powiedziałem, może z Księgi Rodzaju, nawet jakbyście tego nie zapamiętali, to zachęcam was, żebyście skorzystali jednak z tego czasu, żebyście skorzystali z tej okazji, z tych 40 dni, które się rozpoczęły w ostatnią środę. Pobożność, jak uczy Biblia, to nie tylko stan intelektu, to nie tylko zawierzenie intelektualne, ale też aktywne działanie dla Boga. Stary Testament nam pokazuje, że jednak tak ufamy w Bożą łaskę, ufamy w Boże zbawienie, ale jednak tak te zwierzęta w Starym Testamencie były zabijane. Teraz apostoł Paweł nam mówi, że to my się mamy stawać żywymi ofiarami. Mamy żyć dla Boga, rezygnując ze swoich pożądliwości cielesnych. Tak? Także słuchajcie, to co jest teraz, ten czas 40 dni, słuchajcie, zróbcie coś dla siebie, zróbcie coś dla swojej relacji z Bogiem, dla pogłębienia właśnie tej relacji z Bogiem. Nie wiem, jesteście na przykład w stanie zrezygnować z czegoś w tym czasie? Nie wiem, na przykład jeśli regularnie pijesz piwo, jesteś w stanie zrezygnować z tego przez na 40 dni? Jeśli regularnie, nie wiem, oglądasz coś, tak? Czy jesteś w stanie z tego zrezygnować? Jeśli wciąga cię Facebook, czy jesteś w stanie z tego zrezygnować? To są tylko moje takie propozycje, tak? Ja chciałbym, żebyście wy sami to przemyśleli. Może, nie wiem, zdecydujecie się jednak na jakieś dni postu, tak? Post też jest chrześcijańską dyscypliną. Jak to powiedział kiedyś Peter Lighthart, Chrystus to powiedział, niektóre demony wychodzą tylko przez modlitwę i post, tak? Także to jest ten czas, kiedy my możemy się zmierzyć z naszymi grzechami, możemy się zmierzyć z Bożą świętością, możemy poświęcić jakieś szczególne dni w tym czasie modlitwie. No bo słuchajcie, jeszcze raz, wiem, że niektórzy z was pewnie w ogóle uważają, że te wszystkie święta to jest wymysł ludzki, ale zobaczcie, czy do końca to nie jest jakoś usankcjonowane mądrością Bożą. Cały rok kościelny jest upamiętnieniem różnych wydarzeń w Ewangelii. Słuchajcie, lubimy bardzo Adwent. Dlaczego? No bo są adwentówki, tak? O, jacy jesteśmy podnieceni, żeby kupić prezenty, żeby kupić coś osobom, które kochamy, tak? I tak dalej. Jesteśmy cali podekscytowani. Lubimy Boże Narodzenie, bo jest barszcz, są łóżka, jest karp, jest choinka, są właśnie te fajne prezenty pod choinką, tak? Ale zobaczcie, wśród tych wszystkich okresów, szczególnych okresów w roku kościelnym, jest Wielki Post, coś takiego jak Wielki Post. Mnie to osobiście kiedyś też przerażało w kościele katolickim. Wydawało mi się, że ta religia to jest tylko jakieś umartwianie się, no właśnie, jest tam tylko wielki smutek. Ale słuchajcie, podejdźmy do tego na zasadzie właśnie, że jest to szczególny czas, ponieważ Pasja Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii. Jeśli byśmy mieli zapytać ojców Kościoła, wszystkich wielkich teologów, którzy przysłużyli się Kościołowi, jakie święto jest najważniejsze, to wszyscy mówili jednogłośnie, że Wielkanoc, tak? Że Wielkanoc razem z całym tym okresem postu. Nie choinka, nie Adwent, ale właśnie Wielkanoc, tak? Jest najważniejszym epizodem ewangelijnego opowiadania. 2 lata temu, w 2013, na początku Wielkiego Postu podałem wam kilka wypowiedzi jednego z pastorów CREC właśnie na temat Wielkiego Postu. I dzisiaj chciałbym zacytować jeszcze kilka innych. 10 definicji Wielkiego Postu. Ku zachęcie, żebyście może pomyśleli o tym, jak możecie ten czas wykorzystać ku swojemu właśnie wzrostowi, tak, w obliczu Bożym, ku swojemu duchowemu wzrostowi, czy ćwicząc swoją duchową dyscyplinę. Słuchajcie, 10 wypowiedzi. Zobaczcie, po pierwsze, obchodzimy Wielki Post, by pokazać i zgłębić nasz udział w krzyżu Chrystusowym. Tak? Chrystus się wyparł wielu rzeczy, tak? Uniżył się, wyparł. My mamy udział w Jego krzyżu. Po drugie, Wielki Post daje nam 40 dni na to, by rozważać chwałę ukrzyżowanego, który zbawia świat. Po trzecie, Izrael raz w roku miał pozbyć się ze swoich siedzib starego zakwasu. Wielki Post jest chrześcijańskim świętem przaśników, czyli tego niekwaszonego chleba, tak? Paweł mówi, odsuńmy, tak? Odsuńmy nasze grzechy poza nasz obóz. Po czwarte, jesteśmy zgłodniali wszelkich złych rzeczy. Potrzebujemy Wielkiego Postu, by upodobać sobie smak owocu z drzewa życia, to jest z owocu krzyża. Tak? Lubimy jeść różne owoce. Pytanie, czy chcemy skosztować z owocu krzyża. Kolejna rzecz. Wielki Post to ukierunkowane działania mające na celu wytępienie bałwanów. A zatem Wielki Post to obóz szkoleniowy dla Jozjaszów. Pamiętacie Jozjasza, reformatora Izraela, który wytępił bałwany i świątynie na wyżynach? A zatem zobaczcie, Wielki Post to jest obóz szkoleniowy dla duchowych wojowników. Kolejna rzecz. Wielki Post zrywa z nas warstwy samozwiedzenia i samousprawiedliwienia, które oddzielają nas od zmartwychwstałego Chrystusa. Kolejna rzecz. Wielki Post wychowuje królów. I tutaj mówiąc o królach, chciałbym jeszcze raz wrócić do tego celu, do którego Adam i Ewa zostali stworzeni, czyli by znać dobro i zło. Przeczytajmy sobie Księgę Przypowieści, Księgę o powściągliwości. Tak? Młody człowiek, który chce zostać królem, powinien być powściągliwy. Powinien wręcz przyłożyć sobie czasami nóż do gardła, kiedy właśnie jest gdzieś na przyjęciu. Tak? Więc powściągliwość. Powściągliwość jest cechą mądrości, jest cechą królów. Kolejna rzecz. Wielki Post uczy nas, że nie ma chwały i błogosławieństwa bez krzyża. Nie ma chwały, nie ma błogosławieństwa bez krzyża. I to jest też to, o czym wam powiedziałem. Odkąd przyszedł upadek, wszystko odbywa się poprzez ecew, przez właśnie wielki trud, przez mozuł, aż dojdziemy do obietnic, aż dojdziemy do chwały i do błogosławieństw. Kolejna rzecz, przedostatnia. Wielki Post przypomina nam, że jedyny Bóg, jaki istnieje, to jest Bóg krzyża. To jest Bóg krzyża. I ostatnia rzecz. Wielki Post przypomina nam, że Jezus przyszedł na świat, czy poszedł na krzyż nie po to, abyśmy my uniknęli krzyża, ale poszedł na krzyż po to, aby nas przysposobić do dźwigania krzyża w Jego ślady. Także słuchajcie, Wielki Post, święto wyznaczone przez Kościół oczywiście, nie przez Boga, ale właśnie po to, byśmy zintensyfikowali pewne rzeczy, które powinny być naszą częścią na co dzień. Tak? To wyznawanie grzechów, to rozważanie chwały ukrzyżowanego, to powinno być częścią na co dzień. A to jest ten czas, kiedy możemy to zintensyfikować. Dokładnie tak, jak czas Adwentu jest czasem intensyfikacji dawania naszych darów innym. Tak tutaj jest czas, mamy ten czas, aby zgłębić nasz udział w krzyżu Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twoją ofiarę, za Twoją obietnicę, Panie. I za to, Boże, jak Ty tą obietnicę realizujesz w naszym życiu. Prosimy Cię, byśmy też my zbliżali się do Ciebie, byśmy my nie chodzili na skróty, nie szli na łatwiznę, ale byśmy, Panie, dążąc do Twoich celów, robili to wytrwale, z wiernością, z cierpliwością. Naucz nas, Panie, czekać, naucz nas być cierpliwymi, tak abyśmy posiedli mądre serca, abyśmy nauczyli się krzyża Chrystusa. który przecież jest mądrością i zbawieniem tego świata. Amen.